Każdy chrzest przypomina nam o naszym chrzcie, o tym, co póki żyjemy, wydarzyło się dla nas właśnie jako najważniejsze. Urodziliśmy się jako ludzie, ale z powodu grzechu pierworodnego przychodzimy na świat z tym grzechem. Kiedy rodzice decydują się na chrzest dziecka, tym samym pragną czegoś bardzo ważnego dla tego dziecka. Żeby było uwolnione od wpływu złego, żeby było uwolnione od tego grzechu pierworodnego i żeby na mocy łaski chrztu było umocnione od niebezpieczeństw, od zagrożeń, od złego, od wszelkiego zła w świecie. To dlatego tak bardzo ważny jest chrzest dziecka. Od małego jest dzieckiem Bożym, nie tylko dzieckiem swoich rodziców. Może mówić do Boga: ojcze, tatusiu. To coś bardzo ważnego. Tak się składa, że to pierwsze czytanie, które usłyszeliśmy, dotyczy także chrztu. Chrztu, który stał się pewnym problemem. Mianowicie w kościele na terenie dzisiejszej Turcji, w Antiochii Syryjskiej, doszło do bardzo ważnego konfliktu, bodaj najważniejszego w początkach Kościoła, właśnie w tym mieście. Ludzie, którzy przyjęli chrzest jako poganie i byli bardzo szczęśliwi, że są dziećmi Bożymi, że ten chrzest daje im zbawienie, jeżeli tylko dochowają wierności Bogu, jeżeli będą trzymać się przykazań, jeżeli będą żyć miłością Boga i bliźniego. I oto z Jerozolimy przybyli także ludzie ochrzczeni. Tyle, że zanim zostali ochrzczeni, byli Żydami i wypełniali wszystkie gorliwie obowiązki religii żydowskiej, a ta jest bardzo wymagająca dla tych, którzy ją poważnie traktują. Dość powiedzieć, że dziś w Izraelu może 5% obywateli tak na dobrą sprawę żyje według zasad religii żydowskiej. Dwie lodówki, dwie szafy, czy szafki kuchenne, w których musi być rozdział na naczynia na mięso, a osobno na nabiał. Jeżeli włoży się przypadkowo mięso do rondla, w którym na przykład był ser, naczynie jest do wyrzucenia, oba pokarmy są do wyrzucenia. To tylko szczegóły tych przepisów religijnych, ściśle religijnych, które do dzisiaj praktykujący, wierzący Żydzi dochowują. I teraz doszło do takiego konfliktu, że ci, którzy przybyli z Jerozolimy, powtarzam, ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, ale także wciąż zachowujący te przepisy dotyczące właśnie kulinarnych spraw, dotyczące praktyk modlitewnych, dotyczące także tego, że każdy chłopiec musi być obrzezany. Jeżeli nie będzie obrzezany, nie będzie zbawiony. To tak jak chrzest. Ale ci, którzy przybyli z Jerozolimy, zarzucali tym, którzy byli poganami, a teraz zostali ochrzczeni w imię Jezusa, bo uwierzyli, że nie będziecie zbawieni. Sam chrzest nie wystarcza. Dla człowieka, który jest ochrzczony, to jest podcięcie wszystkiego. Zakwestionowanie tego, w czym pokłada nadzieję, bo zbawienie, bo dziecko Boże. Powstał spór ogromny. To jest czas, kiedy żyją jeszcze apostołowie. Żyją jeszcze w Jerozolimie. A wobec tego pytanie, kto ma rację? Czy ci, którzy przybyli właśnie z Jerozolimy? Czy ci, którzy w dobrej wierze przyjęli chrzest jako poganie i nie podoba im się i nie mają zamiaru wchodzić w buty religii żydowskiej, uczyć się tych wszystkich praktyk i obrzezywać dzieci? Ponieważ żyją apostołowie, więc jest powszechne przekonanie, że oni wiedzą najlepiej, ponieważ byli uczniami Jezusa, ponieważ słuchali Jezusa od początku do końca Jego nauczania, a także w odróżnieniu od tłumów, które słuchały tego, co publicznie Jezus mówił, oni, apostołowie, jeszcze słuchali Go na osobności. dopytywali, albo Jezus im wyjaśniał. A więc powinni oni rozstrzygać. Przez bardzo długi czas, kiedy jeszcze żyli apostołowie, aż do śmierci ostatniego, tak było. Co sądzą apostołowie? Ilu ich żyje? Albo przynajmniej trzech najważniejszych. Co oni sądzą, jeżeli jest jakiś spór? Albo wreszcie, co sądzi biskup Rzymu albo biskup Jan, ostatni żyjący apostoł? W Jerozolimie apostołowie zebrali się i rozważyli to wszystko, co się stało. Dostrzegli wagę tego problemu, że z jednej strony jest przecież wiara, którą obie strony powinny przyjmować. Zbawienie jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa i przez przyjęty chrzest. To otwiera człowiekowi możliwości zbawienia. Dalej trzyma to zbawienie w swoim ręku, jak je przeżyje, jak doniesie do końca swojego życia ten dar, że jest dzieckiem Bożym, że Chrystus umarł za niego na krzyżu. I rozstrzygnięcie apostołów jest takie, aby zachować jedność w Kościele. Że obie strony mają bardzo mocno podkreślać, co ich łączy. Wiara w Jezusa Chrystusa i wiara w chrzest. Ale równocześnie ze względu na sumienie tych Żydów ochrzczonych, bo oni nie dopuszczali ich ani do stołu, ani do domu, ani bez podania ręki, mijali się, jakby nie byli do końca chrześcijanami, jakby chrzest nie wystarczał, że mają uznać, że naprawdę ten chrzest pogan jest wystarczający. Ale równocześnie, żeby nie naruszać czy mieć szacunek do tego sumienia, które no jest tradycyjne, przywiązane. Możemy zresztą sobie wyobrazić, ktoś przez 80 lat praktykował z wielkim trudem wszystkie praktyki religijne, żydowskie i nagle mu mówią, że to nie jest ważne. Do końca będzie zachowywał to. Ale z czasem także jest nacisk na to, ażeby inni wszyscy zachowywali, mimo chrztu. Mimo, że Chrystus przyniósł uwolnienie od tego prawa mojżeszowego. A więc mają ci poganie, którzy się ochrzcili, zachowywać takie szczątkowe zasady, które, jak się okazuje, obowiązywały już, powiedzmy, w X wieku przed Chrystusem w Izraelu, które było królestwem teokratycznym, że Bóg był królem. I wszyscy mieszkający na terenie Izraela w jaki sposób musieli uznać jego panowanie? A więc wtedy już poganie, którzy chcieliby mieszkać wśród Żydów, nieliczni, musieli zachowywać takie szczątkowe przepisy, które są zapisane w Księdze Kapłańskiej. I one zostały przywołane. To nie są jakieś nadzwyczajne rzeczy. To znaczy należy się wyrzec bogów innych. To znaczy jedna praktyka, którą stosują do dzisiaj Żydzi, a także muzułmanie, że nie wolno spożywać mięsa z krwią. Ci chrześcijanie, którzy mieli mieszkać, przebywać razem z Żydami ochrzczonymi, mieli też się powstrzymać od tego, ażeby odpowiednio zabijać zwierzę, ażeby ono się najpierw wykrwawiło. No i wreszcie, że należy unikać jakiegoś podwójnej religijności. Oddawać cześć bogom pogańskim, czy też praktykować magię. Jeżeli tak, to będzie jedność w Kościele przy tym, co jest wspólną wiarą. Wiara w Jezusa i wiara w chrzest. Ale w tej rzeczy, która jest drugorzędna, a jednak problematyczna dla tych ludzi, tych, którzy byli Żydami, nadal są Żydami, ale zostali ochrzczeni i ich to drażni, że nie wszyscy zachowują tyle przepisów religijnych, co oni. To takie pierwsze rozstrzygnięcie apostołów, to także jest, jak mówimy, pierwszy sobór Kościoła. W latach 62-65 w XX wieku odbywał się ostatni sobór, jaki Kościół przeżył dotąd. Sobór Watykański II. On miał także duże zmiany do wprowadzenia, dotyczące drugorzędnych spraw, ale między innymi liturgię, która miała być odtąd w języku narodowym, nie po łacinie, która ta liturgia została nieco skrócona, bo gdybyśmy popatrzyli, to ta msza święta łacińska jest nieco dłuższa. To mniej więcej jest wtedy, kiedy kanon pierwszy jest. I inne rzeczy, między innymi odniesienie do świata pogańskiego, do świata, który się zmienia. I to miało jakby umieścić Kościół w zmieniającym się bardzo świecie XX wieku. Wiele rewolucji przeszło przez XX wiek, nie tylko były to polityczne. No i jednak owocem tych zmian było to, że z Kościoła katolickiego odłączyła się grupa tylko z tego powodu, że msza święta ma być odprawiana odtąd w językach narodowych. Dzisiaj także mamy jeszcze echa tego odłączenia, bo mamy też w naszej diecezji w Kościele katolickim. Kto chce, znajdzie taki kościół, w którym będzie msza święta w niedzielę odprawiana po łacinie. Czasami można się dziwić, że starsi ludzie tam nie przychodzą, ale raczej czasami przychodzą młodzi, którzy mają taki sentyment, mają jakieś przekonanie, że ta msza święta, która była przez 4 wieki, na 20 wieków Kościoła, że ona jest absolutnie najlepsza i nie do zmiany. Moi drodzy, dziękujemy dziś Bogu w czasie tej Eucharystii za to dziecko, które przyszło na świat i staje się dzisiaj dzieckiem Bożym. Dziękujemy także za tą wiarę, która nas łączy w tych istotnych punktach. Natomiast rodzaj pobożności, jakieś przyzwyczajenia, jeżeli one mieszczą się w wierze katolickiej, sprawiają, że tworzymy jeden Kościół, niezależnie od języka, w jakim się odprawia msza święta, niezależnie od tego, jaka jest oprawa tej mszy świętej, czasami bardzo bogata, 4 procesje w Ameryce Łacińskiej, różnego rodzaju zwyczaje takie, powiedzmy sobie, pobożnościowe. Akceptujemy to. Cieszymy się, że mamy taką różnorodność w tym jednym Kościele katolickim. Prośmy naszego Pana Jezusa Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, które ma dostąpić łaski Chrztu Świętego, dla jego rodziców, chrzestnych i wszystkich ochrzczonych. I wołajmy, wysłuchaj nas, Panie.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, aby to dziecko mocą tajemnicy Twojej śmierci i zmartwychwstania przez Chrzest Święty odrodziło się i zostało włączone do Kościoła.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś przez chrzest i bierzmowanie uczynił je wiernym uczniem i świadkiem Twojej Ewangelii.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś to dziecko przez świętość życia doprowadził do radości Królestwa Niebieskiego.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, aby rodzice oraz chrzestni dawali temu dziecku przykład żywej wiary.
Wysłuchaj.
Prosimy Cię, abyś jego rodzinę zachował na zawsze w Twojej miłości.
Wysłuchaj nas, Panie.
I prosimy Cię, abyś nas tutaj wszystkich zgromadzonych odnowił. Odnowił przez odnowę łaski Chrztu Świętego.
Wysłuchaj nas, Panie.
Naszych świętych. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, święci Piotrze i Pawle, święty Karolu Boromeuszu, patronie tej parafii, módl się za nami. Święta Amelio i Mario, módlcie się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Oczywiście broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Módlmy się, aby Bóg Wszechmogący obdarzył to dziecko nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Błogosławiony jesteś, Boże, Ojcze Wszechmogący. Ty stworzyłeś wodę, która oczyszcza i podtrzymuje życie. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Z Twojego boku wypłynęła woda i krew, aby z Twojej śmierci i zmartwychwstania narodził się Kościół. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz. Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty, który namaściłeś Chrystusa ochrzczonego w wodach Jordanu, abyśmy wszyscy w Tobie byli ochrzczeni. Błogosławiony jesteś, Boże. Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojej słudze Amelii Marii, którą w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymała życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego, rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzyma nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze, tak aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc kierując się wiarą jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyżegnijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest. Pytam, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Wyrzekam.
Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
Wyrzekam.
Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Wyrzekam.
Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Wierzę.
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna, Jego jedynego, a naszego Pana narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Wierzę.
Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Wierzę.
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, aby Amelia Maria otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Amelio Mario, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszechmogący Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie krzyżmem zbawienia, byś włączona do ludu Bożego wytrwała w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Stałaś się nowym stworzeniem i przyoblekłaś się w Chrystusa. Dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem i przykładem pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i chrzestni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jako dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja.
Pani, usiądźcie na chwilę. Z wielką radością witamy wśród nas w naszej parafii księdza biskupa Romana. No i też cieszymy się z biskupem, że możemy przyjechać tak niezapowiedzianie. Wiecie, jak to zwykle bywa. Jak biskup przyjeżdża, to się trawę maluje na zielono i tak dalej. A my dzwonimy w piątek, że nie mamy gdzie obiadu zjeść. No i ksiądz proboszcz mówi, zapraszam. No i gromadzi nas oprócz tego obiadu jeszcze piękna okazja. 2 maja ksiądz biskup ustanowił w diecezji bielsko-żywieckiej duszpasterstwo kół gospodyń i powołał 3 duszpasterzy na 3 różne rejony. Mamy rejon małopolski i duszpasterz jest w Bielanach. Mamy rejon cieszyński i duszpasterz jest w Jaworzynce czy Catek, taka parafia piękna. No i mamy rejon żywiecki. No i duszpasterz jest w sercu Żywiecczyzny, czyli w Koszarawie. I dzisiaj jesteśmy, bo wtedy 2 maja księdza proboszcza tam niestety w Rajczy nie było, nie dał rady. Więc chcemy dzisiaj, ksiądz biskup chce wręczyć ten dekret, oczywiście w asyście koła gospodyń, które nie na zielono się ubrało, tylko dzisiaj na niebiesko. Więc księże biskupie, bardzo prosimy.
Po prostu się widzi koła gospodyń wszędzie na różnych uroczystościach. No i się okazuje, że nie było żadnego duszpasterza w całej diecezji. I mamy 3, a zwłaszcza ten 3, a może 1 z 3, no właśnie pochodzi z tej parafii, jest proboszczem tutejszym. Tekst jest bardzo krótki. W trosce o duchowe dobro wiernych mianuje księdza duszpasterzem kół gospodyń wiejskich w rejonie żywieckim. Życzę księdzu obfitych łask Ducha Świętego w wypełnianiu powierzonych zadań i polecam opiece Matki Chrystusowej i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
Będzie jeszcze chwila na pamiątkowe zdjęcie po błogosławieństwie i będzie też zdjęcie z rodzinką, która dzisiaj przeżywa chrzest. Teraz proszę usiądźcie, a koło gospodyń wyrazi swoją wdzięczność, że może być tym gospodarzem dzisiejszej uroczystości.
Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, szanowny księże sekretarzu oraz nasz pasterzu, księże proboszczu, a także wszyscy zgromadzeni. W dniu dzisiejszym przypadł mi w udziale niezwykły zaszczyt podziękowania księdzu biskupowi za dar i nominację, którą Wasza Ekscelencja uhonorował naszego księdza proboszcza Krzysztofa Kozieła, nadając mu tytuł kapelana kół gospodyń wiejskich ziemi żywieckiej. Jako koło gospodyń wiejskich w Koszarawie jesteśmy niezmiernie dumne z tego faktu i pragniemy pogratulować naszemu księdzu proboszczowi tej nominacji, a także podziękować za te wszystkie lata pracy na rzecz naszej wspólnoty parafialnej, za wielokrotne zaangażowanie w różne akcje pomocowe i charytatywne, za poświęcony czas dzieciom, młodzieży i wszystkim, którzy tego potrzebowali. Już dziś zapisał się ksiądz w naszych sercach jako życzliwy i wrażliwy człowiek, doskonały organizator i wspaniały gospodarz naszej parafii. Dziękujemy za podtrzymywanie chrześcijańskiego ducha w tak trudnych dla naszej wiary czasach, za wzorową współpracę z naszym kołem, wspólne podtrzymywanie tradycji i zwyczajów ludowych, krzewienie wartości patriotycznych, rodzinnych, miłości do przyrody oraz dobrej, zdrowej i tradycyjnej kuchni. Z tego miejsca w imieniu wszystkich pań z koła gospodyń wiejskich w Koszarawie pragnę życzyć księdzu dalszej, owocnej współpracy z naszym kołem, jak również z innymi kołami w okolicy. Życzymy wielu łask Bożych, zdrowia, siły ducha, niezłomności w pracy na rzecz innych, opieki Ducha Świętego i wsparcia Matki Bożej w codziennym życiu i w pracy duszpasterskiej. Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą podoła ksiądz wszystkim wyzwaniom, jakie ta funkcja niesie ze sobą, a dodatkowo przy naszej pomocy osiągnie to, co tylko ludziom wydaje się niemożliwe. Korzystając z okazji, że dziś tak licznie jesteśmy tu zgromadzeni, w imieniu wszystkich pań z naszego koła chciałabym wręczyć księdzu proboszczowi tytuł i powołanie go na honorowego gazdę koła gospodyń wiejskich w Koszarawie. Takie wyróżnienie zostało nadane po raz pierwszy i mam nadzieję, że będzie to początek nowej tradycji w naszym kole dla osób wyjątkowych, zasłużonych i szczególnie zaangażowanych w jego pracę. Numer jeden od tej chwili należy do księdza proboszcza Krzysztofa Kozieła. Jeszcze raz serdecznie gratuluję w imieniu wszystkich pań. Szczęść Boże i daj Boże.
Słuchajcie, zanim ogłoszenia, to wiecie, ta ciupaga tutaj jest z takimi tytułami. Wielkie, wielkie dzięki, Bóg zapłać za tą prawdziwą, taką, to nie jest jakaś podróba, tylko prawdziwo. Taka ciupaga. Baca potrzebuje ciupagi, żeby się przed tymi złymi nieraz wilkami ochronić i owiecki też. Tak to Pan Bóg sprawia, że bardzo chciałem i nawet rano w piątek myślałem, że do Rajczy dojadę, ale nie dało się. No i to tak, wiecie, że nieraz to tak, że jakbym był w Rajczy, nie gościlibym dzisiaj naszego księdza biskupa Romana tu u nas. Więc to tak się podziało. Więc bardzo, bardzo dziękuję księdzu biskupowi Romanowi za to, że przybył z księdzem Piotrem do tej sprawy o tą mszę świętą w naszych intencjach, za jego słowo i za to, że tak Koszarowa myślę, że jest w sercu naszego pasterza. To też jest bardzo ważne i bardzo mu jesteśmy za to wdzięczni. Bardzo dziękujemy. Takie były wielkie podziękowania i mój księdzu biskupowi Romanowi na razie nie ma za co, bo to dopiero początek. Jak to wszystko będzie się układać, to już rozmawiam z księdzem Markiem i księdzem Piotrem Kroczek. Janusz. Długo był w Austrii, tam ten kapelan zbierał, ale on jest z Gilowic, czy nas z Żywca też pochodzi, z Żywiecczyzny. Więc my mamy w trójkę to zadanie tutaj dane przez księdza naszego biskupa. Za to zaufanie i docenienie nas poprzez tą misję. Wielkie dzięki. A przed nami, myślę, ta droga, byśmy razem, wspólnie podejmowali te wszystkie dzieła, które są poprzez te nasze wspólnoty kół gospodyń, które no, w naszej parafii te nasze dziewczyny bardzo dużo robią. I myślę, w planach mają również bardzo wiele do zrealizowania, a z naszej strony, ze strony kapelanów będzie to duchowe wsparcie, duchowa taka właśnie tutaj mobilizacja, aby to wszystko było czynione na chwałę Bożą, czyli z miłości do Pana Boga, z miłości do bliźniego, a to jest droga świętości, byście mogły się uświęcać nie tylko poprzez powołanie małżeńskie, rodzinne, ale również i to powołanie zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w tych parafiach, w których jesteście, a tu jesteście w tej naszej parafii koszarawskiej, więc za to, co do tej pory, za to, co dziś, za te wszystkie dary i tą dozę zaufania. Wielkie dzięki i przed nami, myślę, ta droga wspólnego wspierania się.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. Wesel się, Królowo mi.